Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami. Oto słowo Pańskie. Przyznam, że zainspirował mnie w tym dzisiejszym słowie drobiazg i z nim zostaniemy. Co więcej, taki drobiazg właśnie z ostatniego zdania Ewangelii, przedostatniego, kiedy Pan Jezus mówi, że w Jego imię będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów. I tak mnie zastanowiło to nawrócenie, to głoszenie nawrócenia. Jak dobrze wiecie, greckie słowo metanoia jest dwoiste. Tak określa się nawrócenie po grecku, ale w języku polskim nie mamy odpowiednika, raczej mamy dwa równoważniki albo dwa opisy, które mówią o tym, że z jednej strony nawrócić się, to znaczy najpierw zmienić swoje myślenie, a dopiero potem zmienić swoje życie. Obie te części składają się na nawrócenie, właśnie na przemianę naszą. I obie są ważne, ponieważ chociażby w Ewangelii Pan Jezus bardzo krytykuje tych wszystkich, którzy tak zewnętrznie to całkiem im nieźle idzie, ale wewnętrznie to nie bardzo. Cytuję na przykład przy tym proroka Izajasza i mówi: ten lud czci mnie wargami, ale sercem to jest daleko ode mnie. To są takie fragmenty, w którym właśnie mówi o tym, że nie wystarczy, żeby wyglądało, ale żeby jeszcze się dokonało w nas. W nas ta istotna przemiana i nawet ona jest w ogóle motorem tego, żebyśmy się w ogóle zmieniali. No ale pytanie jest takie: na co się nawracać? Na co się nawracać? To jest pozornie oczywiste pytanie. Ale jak się chwilę jemu przyjrzeć, to wcale oczywiste nie jest. Bo najczęściej, przypuszczam, jakbym zrobił tu jakiś test, to większość z nas, może tak nie wiem, że nie wszyscy, ale większość raczej myślałaby o tym, że to nawrócenie to jest na takie dobre życie. Że mamy się zmieniać w kierunku takiego poprawnego życia. Życia moralnie dobrego. Życia zgodnie z zasadami, życia zgodnie z przykazaniami, z ogólnie przyjętymi tymi dobrymi normami funkcjonowania między nami. Tak miałoby to wyglądać. I nie ma nic w tym złego. Oczywiście to dobrze, żeby tak żyć. To dobrze, żeby w taki sposób funkcjonować. Z jednym ale. Był kiedyś taki mnich, żył na przełomie IV i V wieku i to nie jest opowiastka, tylko to jest drobny kawałek historii teologii. Był taki mnich, nazywał się Pelagiusz. Był bardzo uczciwy, był bardzo ascetyczny, był pobożny, miał nawet swoich uczniów. I mówił o tym, że Pan Jezus to jest taki dla nas genialny, moralny przykład, jak należy żyć. Jak należy żyć z ludźmi, jak należy się modlić, odnosić się do Boga. No taki przykład, który ciągle gdzieś stoi przed nami. My do tego w ten przykład się wpatrujemy i próbujemy swoje życie do tego dostosować. Przykład najdoskonalszy z możliwych. Nie mamy takiego innego na tym świecie i nigdy nie było i nie będzie. I On jest takim naszym wzorem. My poprzez ascezę, poprzez wysiłek, przekraczanie swojego lenistwa, poprzez wszystkie te zwalczanie naszych słabości i wszystko to, co robimy w tej sferze naszej duchowej i moralnej, jesteśmy w stanie do tego dosięgnąć. Prędzej czy później, może na końcu życia, może kiedyś, ale jesteśmy w stanie do tego dojść. Jak do tego dojdziemy, to jest ten moment, kiedy doświadczymy zbawienia. Celowo o tym trochę mówię, to się nazywa ten właśnie łyk teologii, kończy się tym, że ten pogląd nazywa się pelagianizmem. Od właśnie Pelagiusza i został jako taki skrytykowany i potępiony przez Kościół. Może się to trochę wydać dziwne, ale tak było. Dziś pelagianizm ma się dobrze. To, że tam kiedyś go skrytykowano, ale dzisiaj ma się dobrze i muszę wam powiedzieć, wszyscy go słyszeliśmy. Wszyscy mieliśmy z nim do czynienia, może nawet bardzo często mamy nadal do czynienia. Otóż wszystkie takie kazania, jakie na przykład zdarza wam się słyszeć, albo jakieś, nie wiem, fragmenty rekolekcji, albo jakichś umoralniających książek, takich duchówek, które się czyta, które zawierają w sobie takie zdanie. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zrobił to i to, powiedział to i to. Dlatego my również starajmy się w taki sposób go naśladować. To jest właśnie pelagianizm. To jest pelagianizm. Nie ma nic tym złego, że naśladujemy Pana Jezusa. Zaraz wyjaśnię, gdzie tu jest zagwozdka. Nie ma nic złego w tym, że chcemy postępować tak jak On. Problem polega na tym, że w takim modelu Pan Jezus jest wzorem, ale nie jest Bogiem. Jest doskonałym wzorem postępowania moralnego, cudownym, genialnym i wspaniałym. Do tego dążymy, ale On nie jest Bogiem. A wszystko, co związane jest z naszym zbawieniem, dokona się naszym własnym wysiłkiem. Jak się dobrze zepniemy, to damy radę. Będzie nas to sporo kosztować, ale ten wzorzec widzimy, wiemy jak on wygląda, pospinamy się w różnych miejscach, damy radę. Na tym polega ta krytyka tego myślenia. Bo nie rzecz w tym, żeby oczywiście dobrze nie postępować, moralnie się nie zachowywać, tylko trzeba tą całą perspektywę duchową postawić z głowy na nogi. Bo pierwsza nie jest moralność w naszym życiu. Pierwszy jest Pan Bóg, Jego miłość, Jego łaska, dawana nam wszystkim darmowo od początku świata, bez względu na to, w jakim momencie życia jesteśmy, czy właśnie dobrzy, czy źli, czy już bardzo pogrzeszeni, czy niepogrzeszeni, czy właśnie po grzechu, dawana nam za darmo, ciągle w nieustający, bezwarunkowy sposób. Pierwsza jest miłość Boga i Pan Bóg, a dopiero potem wszystko inne. To pozornie jest tylko taka zagwozdka teologiczna i takie sobie tam rozważanie. To pozornie, to nie jest tylko takie teoretyzowanie na ambonie. Bo jeżeli mamy się na coś nawracać, to nie na moralność. Nie na to, że od jutra nie będziemy przeklinać i że będziemy teraz poprawnie jeździć samochodem i że nie będziemy kłamać. To jest oczywiste. Jeżeli coś mamy robić w związku z naszą zmianą życia, to mamy zmieniać się w kierunku Boga, a nie moralności. To znaczy przyjmować coraz bardziej tę świadomość, że jesteśmy kochani zawsze i bez żadnego ale. Bez względu na to, co zrobimy i jak zrobimy, czy nasz grzech będzie wielki, czy mały, czy straszny, czy potworny, czy nas zawstydzi, czy poniży, miłość Boża jest nam dawana ciągle, zawsze i ani przez moment się nie cofnęła i nigdy nie cofnie. Nawet wobec tych, którzy pokazali Panu Bogu cztery litery, wobec tych wszystkich, których w Kościele nie ma, wobec tych wszystkich, którzy podziękowali, wobec nich także miłość Boża jest cały czas bezwarunkowa, dawana cały czas za darmo, tak jak i wobec nas. Jeżeli cokolwiek w naszym życiu się ma dziać i ma być związane z nawróceniem, to właśnie w kierunku ciągłego pogłębiania tej świadomości, jak bardzo jesteśmy przez Boga kochani i z tego wszystko inne wynika. Papież Franciszek w swoim, jak zwykle kiedyś to usłyszałem, błyskotliwym one-linerze, mówi o tym w taki sposób. Masz prawo mieć grzechy i możesz je mieć, bo wszyscy jesteśmy grzeszni i grzeszymy, ale nie miej zimnego i pysznego serca. Serca, które jest zamrożone i zamknięte. Bo z grzechem to Pan Jezus sobie poradzi, ale z sercem zamkniętym i zimnym nie ma szans. To się nie rozszczelnia. To jest coś, co kiedyś jeden ze starszych braci mi opowiadał w formie takiej obserwacji zakonnej, mówiąc o tym, nie ten zakonnik, tam, co tam grzeszy, co jest zły, z takim to sobie Pan Bóg poradzi. I z takim lebiegą, co się nie stosuje do tych zasad zakonnych, i takim, co żyje tak pół na pół, z tym se Pan Bóg poradzi. Najgorzej z zakonnikiem obrażonym, bo na niego nie ma mocnych. Ten brat mówi, to jest trochę tak, jakby człowiek wszedł do włazu, do kanalizacji, zamknął tę właz za sobą i klamkę trzymał od swojej strony. To jest takie doświadczenie zapętlenia się w swoim ja. Tego się nie otworzy. Nie ma szans z zewnątrz. Nie przebije tego Pan Bóg. Czy to znaczy, że nie należy nic robić? Oczywiście, że nie. Chodzi o to, żeby zmieniać perspektywę. Wciąż i nieustająco. I my, którzy jesteśmy od wielu lat w Kościele i jakoś w tym życiu uczestniczymy, tym bardziej musimy sobie zdawać z tego sprawę. Bo my słyszymy ciągle i często: nawróćcie się, zmieńcie, nawracajcie się. To jest klucz do waszego życia duchowego. Żebyśmy tego nie pomylili z nawracaniem się na właśnie moralne przepisy, bo w centrum nie jest przepis, tylko Pan Bóg i Jego miłość. Dobrze to właśnie widać w przypadku grzechu. Jakiegokolwiek. W momencie, kiedy popełniamy grzech, to wszyscy doskonale jakoś czujemy, no wiadomo, zaczyna nas sumienie gryźć. I jakoś wchodzimy w konflikt z naszym sumieniem. Ono nas jakoś oskarża, ono nam jakoś wyrzuca różne rzeczy i mówi tak trochę, jacy jesteśmy. Oczywiście to nie sumienie mówi, ale na podstawie tego wyrzutu bardzo często kreujemy wizję siebie i definiujemy siebie. W tym konflikcie, który dokonuje się w nas za każdym razem po zgrzeszeniu, Pan Bóg nie jest po stronie sumienia, tylko po stronie naszej. Choć sumienie jest bardzo istotne i naprawdę jestem ostatnim, który by podważał jego wartość i że trzeba je bardzo chronić i rozwijać, to Pan Bóg nie jest sumieniem i jest większy od sumienia. Jest po naszej stronie. A mówię to dlatego, że bardzo często zdarza mi się słyszeć, i myślę, że to też przeżywamy, że właśnie te momenty wyrzutu są utożsamiane z Bogiem, który jest jakimś tyranizującym superego, miażdżącym nas, dobijającym i który ma jakąś dziką satysfakcję z tego, że nas tak docisnął. Nie idźmy tą drogą. Właśnie na tym, to co dzisiaj święty Jan pisze w swoim liście, chociażby nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca Jezusa. Jezusa stojącego po naszej stronie i Boga stojącego w tych wszystkich konfliktach po stronie człowieka. Nie ma nas, nie chce nas Pan Bóg zmieniać przez szantaże, przez miażdżenie, przez tyranizowanie, tylko poprzez uświadamianie nam swojej miłości, ciągle i zawsze, darmowej i dawanej. I z tej pozycji chce dokonywać jakiejkolwiek zmiany w nas, na wszystko to, co potem nazywamy moralnością.